Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Herona, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsza spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary — złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Mędrcy ze wschodu, po grecku magoi, to określenie, którego używały ludy Mezopotamii, kraju pomiędzy rzekami Tygrysem i Eufratem, na określenie mądrych nauczycieli, kapłanów, lekarzy, astrologów, naukowców tamtego czasu. To byli ludzie należący do intelektualnej elity ówczesnych cywilizacji Mezopotamii. Przychodzą z obszaru, gdzie od tysięcy lat rozwijały się wysokie kultury materialne i duchowe. Nie czuli się panami tego świata. Odkrywali ten świat. Badali go. Jak widzimy, badali firmament nieba, szukając znaczenia wszystkiego, co się dzieje, znaczenia porządku świata. I usłyszeli znaczenie jednego z fenomenów, który badali, gwiazdy, która pojawiła się na firmamencie. To nie znak stawiany ludzką ręką, to znak czegoś więcej, ponadziemskiego. Gdy odczytali to znaczenie, wyruszyli w drogę z Mezopotamii do Kanaanu, do kraju pomiędzy cywilizacjami Mezopotamii a Egiptem. Kiedyś tę drogę pod wpływem głosu nieziemskiego przebywał Abram, który potem stał się Abrahamem, ojcem Izraela, kierowany przez Boga. Ewangelia pokazuje, że z tego obszaru po setkach lat wyruszają nie Izraelici pod wpływem znaku z nieba, z góry, i przebywają tę samą drogę z Mezopotamii do ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu. To właśnie znak mądrości. Mędrcy, to znaczy ludzie, którzy odczytują ze wszystkiego, co się dzieje, z otaczającego ich świata, znaczenie, szukają tych znaczeń. znaczeń objawionych przez Stwórcę wszystkiego, co jest. Tę mądrość objawiał Bóg w czasach Izraela w natchnionych jego pismach. Przeciwieństwem mądrości była głupota. Głupota polegała na tym, że człowiek chciał stwarzać rzeczywistość i zamykał się w swoich stworach. Nie chciał badać prawdy o rzeczy. I według znaczenia rzeczy, które były przed nim, które były stwarzane przez Boga, układać adekwatnie swoje życie do poznanej prawdy o rzeczy, o rzeczywistości, o wydarzeniach, o płynącej historii. Magowie, mędrcy z Mezopotamii, to ludzie badający stworzony świat i szukający większych jego znaczeń, fundamentów istniejącej rzeczywistości i poruszający się według odkrytej prawdy. Mimo wysokiej kultury tamtego regionu, była to dalej kultura otwarta na otaczający świat i na znaki wykraczające poza znaczenia, które człowiek nadaje przez swoją kulturę rzeczom, wydarzeniom i samemu sobie. Mędrcy ze wschodu to świadkowie prawdy o rzeczy, umiłowania prawdy o istniejącym świecie, na ziemi i na nieboskłonie. W tej postawie i w tym sposobie życia są mędrcami według tradycji wiary Izraela. Tak mądrze rozwinął się kiedyś pod wpływem głosu Boga Abram Abraham, gdy wyruszył ze wschodu, bo nie zamknął się we własnym świecie, świecie własnej kultury, własnych wyobrażeń na życie. Nie zamknął się w kręgu własnej rodziny. Wyruszył wówczas w nieznane, na głos Boga, na głos z góry. I ci przybysze ze wschodu, z tego samego obszaru ojczystego Abrahama, nie zamknęli się w świecie własnej kultury i cywilizacji. Gdy zobaczyli coś więcej niż tylko zbiór danych o rzeczywistości, które jako mędrcy, uczeni zbierali cały czas, gdy zobaczyli znak od Stwórcy wszystkiego, co istnieje, przekroczyli zadufanie i swoją intelektualną kulturę i wyruszyli w nieznane. Wyruszyli do miejsca, które nie mogło się równać cywilizacyjnie z ich ojczystą ziemią. Wyruszyli do ziemi Izraela. W tej pokorze prawdy przybyli do Jerozolimy. A w Jerozolimie, która była stolicą Dawidowego Królestwa kiedyś, Bóg uczył od wieków takiej właśnie mądrości, jaką przynieśli teraz ci obcy przybysze z dawnej ojczyzny Abrahama Abrahama. Mądrość ta pozostawała często ukryta w pismach świętych Izraela i pozostawała często mądrością, która już nie poruszała ludzi, bo nie była mądrością w ludziach, lecz jedynie w tekstach pisanych. Gdy zadają pytanie w Jerozolimie, bo tam spodziewają się dziecka królewskiego, w domu panującego wówczas króla, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Poruszyli króla Heroda i przerazili Jerozolimę. Król Herod był królem w Jerozolimie, ale nie był to już potomek Dawida. Nie był prawowitym królem według tradycji wiary Izraela, według obietnicy Boga danej Dawidowi, o której czytamy w Księgach Samuela, w 16 rozdziale Księgi Samuela. I dlatego się przeraził, ponieważ cały czas musiał żyć z tym przekonaniem, że nie jest królem Żydów. Jest królem nad Żydami z obcego nadania, z nadania okupujących wówczas Izrael rzymskich urzędników, z nadania Senatu Rzymskiego. ale nie z namaszczenia Boga. Nie jest zatem królem żydowskim, ale królem nad Żydami w imieniu obcych. Taka jest sytuacja polityczna wówczas w Jerozolimie. I gdy ci obcy przybysze pod wpływem znaku od Boga pytają króla żydowskiego, wywołują poruszenie i przerażenie ówczesnych rządzących kręgach. Ci, którzy mieli strzec tradycji wiary Izraela, arcykapłani uczeni ludu, zwołani przez Heroda, znajdują słowo Boga, które mówi, gdzie ma się narodzić oczekiwany od wieków potomek Dawida, król żydowski. Od ponad 400 lat nie ma już monarchii Dawidowej w Izraelu, a ci, którzy Izraelem rządzą, nie są namaszczonymi przez Boga królami w duchu tej tradycji religijnej Dawidowej. I wzmaga się nadzieja na Mesjasza, namaszczonego, króla Izraela, króla żydowskiego, króla Żydów. I tak ci arcykapłani uczeni ludu, którzy znajdują słowo Boga w tekstach i tak radzą Herodowi, posyłają mędrców do Betlejem. Idą sami. Gdy tylko opuścili Jerozolimę, znak od Boga pojawia się znowu i wskazuje im miejsce, gdzie jest narodzony król żydowski. I oddają mu cześć. Oddają cześć dziecku. Oni, dumni przedstawiciele wysokiej kultury, intelektualna elita, oddaje pokłon dziecku w ubogich okolicznościach. Wcale nie w królewskim pałacu, ale przynoszą mu dary, które oznaczają uznanie tego dziecka za króla Boga i tego, który jest poświęcony na śmierć. Złoto, kadzidło i mirra. Symboliczne dary. Przekroczyli siebie i swoje rozumienie i poszerzyło się ich poznanie, bo uwierzyli Bogu i Jego znakom, że to dziecko na ziemiach Izraela im, przybyszom wysokiej kultury i cywilizacji Mezopotamii, ma jeszcze coś więcej do powiedzenia niż ich własna mądrość odczytywana z otaczającego ich świata. I tak stali się oni przedstawiciele rozwiniętych ludów nieizraelskich, świadkami wiary. To zapowiedź, co stanie się dalej w historii Jezusa, tego dziecka, króla żydowskiego. W finale Ewangelii według świętego Mateusza pojawia się znowu tytuł Król Żydowski. W 27 rozdziale tej Ewangelii żołnierze wyszydzający Jezusa przed ukrzyżowaniem klękają przed Nim w szyderstwie, nazywając Go królem żydowskim. Później, gdy Jezus zostanie ukrzyżowany, nad Jego głową zawiśnie tablica, którą kazał przybić namiestnik rzymski, rządzący wówczas Jerozolimą, Piłat, to jest król żydowski. I pojawia się wreszcie ten tytuł w szyderstwie od swoich. Pod krzyżem szydzą z Niego ci, którzy na Niego patrzą, Jego rodacy. Ci, którzy odczytywali słowa Boga w pismach, ale nie umieli odczytać tych słów i nie chcieli w sobie i w swoim życiu. Szydzą z Niego, aby pokazał, że jest królem żydowskim, Synem Bożym i wybawił samego siebie z tej szubienicy krzyża. I jeszcze raz to ludy w tej ostatniej scenie Ewangelii na drodze Jezusa, ostatniej scenie Jego misji, aż do końca. Misji, która zapowiadana była w darach mędrców ze wschodu, w darze Mirry. Setnik, oficer rzymski, widząc, co się działo po śmierci Jezusa, po fenomenach natury, stworzonego świata, trzęsieniach ziemi, wyznaje, że ten był naprawdę Synem Bożym. to zapowiedź, co się będzie działo po zmartwychwstaniu Chrystusa. To ludy z Mezopotamii, z Egiptu, z Rzymu i z całego świata będą uznawały Jezusa Chrystusa za jedynego Zbawiciela i oddawały Mu cześć. I to ludy, jak potem głosi Paweł, stały się obdarowanymi przez błogosławieństwo Abrahama, o którym czytamy w Księdze Rodzaju 12 rozdziale na początku jego drogi. W Abrahamie i Abramie, Abramie i Abrahamie, ludy ziemi doznają błogosławieństwa. I tak to, co magowie, mędrcy ze wschodu w swojej wędrówce objawiają jako świadkowie wiary na początku Ewangelii Mateusza, to w finale tej Ewangelii, w historii dalszej Ewangelii na całej ziemi, w każdej epoce ziemi i ludów, spełnia się obietnica dana Abramowi i Abrahamowi, że wszystkie ludy na tej ziemi będą odczuwały się i doświadczały błogosławione w historii Abrama, Abrahama i jego potomków.